Czcigodny księże prałacie, księże proboszczu, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyobraźmy sobie przeprowadzenie pewnego doświadczenia. Duże naczynie z wodą, dość głębokie, i butelka zamknięta, zakręcona. Gdy próbujemy tę pustą butelkę wcisnąć w tę wodę, to w momencie puszczenia tej butelki, im głębiej została wciśnięta w tę wodę, tym intensywniej wyskakuje na zewnątrz. Podobnie jest z wolą człowieka, wtedy, gdy chciałby przymusić siebie do czegoś. W relacji do Pana Boga też nie chodzi o to, aby siebie przymuszać. Niektórzy mówią, muszę iść do kościoła, muszę się modlić. Jeśli nawet to założenie w pewnym sensie jest prawdziwe, to jednak jeśli tylko muszę, a nie tyle chcę, nie tyle tęsknię za Bogiem, to ostatecznie nie rozumie, czym jest Boża miłość i czym jest wiara pokładana, ufność pokładana w Bogu. Ale wystarczy tę butelkę odkręcić, aby wewnętrznie napełniła się wodą. Wystarczy, aby człowiek otworzył się na działanie Pana Boga. W ten sposób trwa w nauce Chrystusa. W ten sposób zanurza się w oceanie Bożej miłości. A zatem nie tylko chodzi o to, żeby w sobie zewnętrzną dyscyplinę nakładać, tak czy inaczej słuszną, ale chodzi o to, aby otwierać się na działanie Pana Boga, aby od wewnątrz Jego łaską, Jego miłością, Nim samym napełniać się. Wczoraj i przedwczoraj, w tych dwóch dniach naszych rekolekcji, zatrzymaliśmy się nad dwiema cnotami. Miłość jako najważniejsza i wiara, też cnota boska. Dzisiaj wypada nam powiedzieć o trzeciej z cnót, o nadziei. Czym jest nadzieja? Często ludzie na to pytanie odpowiadają w sposób cyniczny, że nadzieja jest matką głupich. Ale miał rację kardynał Wyszyński, odpowiadając cynikom. Nadzieja nie jest matką głupich, ale nadzieja jest matką tych, którzy umieją perspektywicznie myśleć i są w stanie wiele uczynić, aby nadzieja się zrealizowała. Nadzieja zatem jest matką mądrych, tych, którzy umieją daleko patrzeć i głęboko myśleć. Ale nadzieja nie jest także tanim optymizmem, bo nieraz mówią ludzie, a wszystko będzie dobrze. Niekoniecznie i nie zawsze. Nadzieja więc jest czymś bardzo realistycznym. W Piśmie Świętym nadzieja obok wiary i miłości występuje stosunkowo najrzadziej. O nadziei na kartach Starego i Nowego Testamentu jest mowa 192 razy. O wierze 421, o miłości 420. Z tej racji niektórzy mówią, że nadzieja jest jakby mniejszą siostrą dwóch innych cnót wiary i miłości. A katechizmowa odpowiedź na pytanie o nadzieję brzmi w ten sposób, że jest ona cnotą boską, czyli taką, której sprawcą i dawcą jest sam Bóg. Wszystkie współczesne problemy człowieka sprowadzają się do jednego, do braku nadziei. To, co najbardziej człowieka boli we współczesnym świecie, to bezsens i rozpacz. I rozpacz, smutek jest w swej istocie czymś bardzo zabójczym. Pisał o tym m.in. Viktor Frankl, austriacki psycholog i psychiatra. Napisał taką niegrubą książeczkę, ale opartą o głębokie, osobiste doświadczenia II wojny światowej. Książka nosi tytuł Psycholog w obozie koncentracyjnym. Cały czas II wojny światowej przeżył on w obozie jako więzień. I pisze w tej książce, że wtedy, gdy ludzie tracili nadzieję, to tracili życie. Albo sami je sobie odbierali, albo na taką czy inną chorobę zapadali, która zmierzała ku śmierci. I pisze o swoim doświadczeniu człowieka, który nie stracił nadziei, a miał dwie. Pierwsza dotyczyła nadziei spotkania z jego żoną, że przeżyje tę nieludzką sytuację, to piekło na ziemi i spotka jeszcze ukochaną osobę. A druga nadzieja dotyczyła jego zawodowej pracy. Przed wojną napisał książkę pod tytułem Homo Patiens. Jest to praca o człowieku jako istocie cierpiącej. Zauważa w tej książce, że wtedy, gdy człowiek popada w rozpacz, to najczęściej przyczyną tej rozpaczy jest bezsens, jest brak dostrzegania perspektyw w życiu człowieka, jest beznadzieja. I mówi, aby człowieka leczyć w znaczeniu psychologicznym, ale możemy także mówić tutaj o wymiarze duchowym życia człowieka. Aby człowieka leczyć, potrzeba nadać jego życiu sens. Tym, który ostatecznie sens życiu człowieka nadaje, jest sam Bóg. Nadzieja w objawieniu Boga o człowieku nie dotyczy tylko przyszłości. Ona jest w jakiś sposób już zawarta w teraźniejszości. W liście do Rzymian święty Paweł zapisał: a nadzieja zawieść nie może. Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja to nie tylko to, co ma nadejść. Nadzieja to szansa spotkania z tym, który już jest, który przychodzi, aby życiu człowieka nadawać sens. Chociaż ostatecznie nadzieja chrześcijańska jest paschalna. Przechodzi przez krzyż, przechodzi przez zmartwychwstanie. I ten sam apostoł w swoim liście pisze: jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Horyzonty chrześcijańskiej nadziei sięgają wieczności. I tylko wtedy, gdy taką nadzieję mamy na wieczność, nasze małe, codzienne nadzieje mogą być czymś podtrzymującym nas w drodze ku tej ostatecznej nadziei. Papież Benedykt XVI w swojej najnowszej encyklice Spe Salvi poświęconej tematyce nadziei pisze, że życie człowieka składa się z takich małych nadziei. I one rosną w miarę tego, jak człowiek dorasta. Wtedy, gdy ktoś jest małym dzieckiem, to marzy o tym, żeby były długie wakacje, żeby otrzymać dobry stopień, żeby było w domu dobrze, żeby rodzice się wzajemnie szanowali i swoje dzieci szanowali. To są nadzieje na miarę dziecięcego świata. Ale gdy człowiek dorasta, ma inne nadzieje. Nadzieje na spotkanie prawdziwej miłości, na dobrą pracę, na jakąś stabilizację życiową, a potem nadzieje także są na miarę ludzkich doświadczeń, żeby nic nie bolało, żeby zdrowie było jako takie. To są te nasze ludzkie, zwyczajne nadzieje. Ale jeśli na nich człowiek poprzestanie, to jest to zbyt mało, żeby w obliczu dramatu śmierci, choroby, cierpienia, tego, co jest granicznym doświadczeniem w życiu człowieka, aby w dalszym ciągu być człowiekiem patrzącym z optymizmem w przyszłość. To zbyt mało. A wielka nadzieja nie powstaje w wyniku sumowania, dodania różnych małych nadziei. Wielka nadzieja przychodzi z zewnątrz. To jest dar dany od Boga. Święty Augustyn, kilkakrotnie już przywoływany w czasie tych rekolekcji, mówił: Boże, dla siebie nas stworzyłeś i niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. Myślę, że mamy różne doświadczenia związane z nadzieją i oczekiwaniem czegoś, że jak to osiągnę, to zdobędę, to będę miała satysfakcję w życiu. A gdy dochodzi do tego, że ta nasza nadzieja się zrealizowała, to powstaje inne pragnienie i inna nadzieja. Te słowa świętego Augustyna pokazują prawdę o głębi ludzkiej duszy. W nas jest głód nieskończoności. I żadne doczesne nadzieje tego głodu nie są w stanie zapełnić. Są ludzie, którzy obfitują we wszystko. Którzy mają sławę, pieniądze, piękne pałace, dużo samochodów w swoich garażach, jachty, różnego rodzaju domy nad lazurowym wybrzeżem. A słyszymy nieraz przez media, popełnili samobójstwo. Dlatego, że ten głód nieskończoności, jaki jest w człowieku, nie może być zaspokojony żadną rzeczą. On może być zaspokojony tylko kimś, kto tę nadzieję człowieka może zrealizować. Tym kimś jest Jezus Chrystus. A znaków rozpaczy i braku nadziei w nas i wokół nas jest dużo. Papież Jan Paweł II w swoim jednym z ostatnich dokumentów Ecclesia in Europa mówi o tym, że na naszym kontynencie gaśnie nadzieja. I tych znaków gasnącej nadziei jest dużo. Mówi między innymi o tym, że ludzie młodzi boją się podjęcia odpowiedzialności. To jest zjawisko wokół nas bardzo powszechne w tej chwili. Ludzie żyją na próbę. Kochają na próbę. Są sobą na próbę. A jeśli egzamin życia tak czy inaczej będzie negatywnie zdany, zawsze można kogoś zmienić i dalej na próbę żyć. To jest chora nadzieja. Ludzie boją się otwarcia na życie, na przekazanie życia innym. To jest też brak nadziei. Ludzie boją się przyszłości. Dlaczego? Papież mówi, że dlatego, że zapomnieli o przeszłości, zapomnieli o korzeniach, o swojej tożsamości chrześcijańskiej, o Bogu zapomnieli. A jak człowiek o Bogu zapomina, to nie tylko traci przeszłość, ale traci przyszłość. To jest dość realistyczny, ale też można powiedzieć pesymistyczny obraz naszego kontynentu. Papież Jan Paweł II nie był pesymistą. Był realistą żyjącym nadzieją. Dlatego pokazuje, że także na naszym kontynencie jest dużo świateł mówiących o tym, że jest nadzieja. Choćby zaangażowanie wielu ludzi świeckich. Być może następuje pewien spadek także w naszej ojczyźnie ludzi praktykujących, chodzących do kościoła. Ale z drugiej strony wielu duszpasterzy, to też zauważa, doświadczamy pewnego pogłębienia wiary wśród ludzi, tych, którzy w dalszym ciągu są praktykujący. Spada nieco liczba chodzących do kościoła, ale rośnie liczba tych, którzy przystępują do Komunii Świętej, to systematycznie. Zaangażowanie ludzi świeckich w działalność parafialną to znak nadziei. Także umiejętność solidaryzowania się z ludźmi w potrzebie. Choćby pamiętamy, gdy w Katowicach zawaliła się hala, czy gdzieś słyszymy o jakiejś powodzi, o tsunami, jest jakiś wielki zryw ludzi, którzy chcą pomagać. To są znaki nadziei. Inny znak nadziei to umiejętność jednoczenia się w momentach trudnych. Pamiętamy śmierć Jana Pawła II. Nawet jeśli kibice na stadionach tylko na chwilę sobie ręce podali, a potem w dalszym ciągu walczyli z sobą, to jednak był to nieprawdopodobnie znamienny znak. A to, że ludzie wtedy zjednoczyli się w cierpieniu, bólu, ale jednocześnie ogromnej nadziei, że wiara nie zastygła w świecie, że wartości i prawda o Jezusie Chrystusie wciąż są aktualne. Chociaż w tamtym momencie, pamiętam go, miałem to szczęście przeżywać ten moment na placu świętego Piotra, gdy ogłoszono śmierć Jana Pawła II. Naturalną reakcją były łzy, był ból, ale pewne grupy, które stały pod kolumnadą placu świętego Piotra, zaczęły śpiewać "Zmartwychwstał Pan". Tę pieśń pełną nadziei. W życiu człowieka ból i radość w jakiś sposób się przeplata. Już niebawem będziemy obchodzili te najważniejsze święta, święta paschalne. Patrzmy na krzyż Jezusa Chrystusa, myśląc o naszych osobistych krzyżach i o tym, że prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa dotyczy nie tylko Jego, ale jest nadzieją dla nas. Nadzieją nie tylko na wieczność, ale już na ten czas, tu i teraz. Ojciec Święty Benedykt XVI we wspomnianym już przed chwilą dokumencie Spe Salvi w encyklice o nadziei chrześcijańskiej, kończąc ten dokument, pisze o Najświętszej Maryi Pannie. Tutaj stojąc przed Matką Bożą Piasecką, chciałbym tę refleksję rekolekcyjną zakończyć tą modlitwą, jednocześnie uczynić ją naszą wspólną. Maryjo, pod krzyżem, na mocy samego Jezusa, słowa Jezusa, Ty stałaś się Matką wierzących. Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy. Radość zmartwychwstania dotknęła Twego serca i złączyła Cię w nowy sposób z uczniami, którzy mieli stać się rodziną Jezusa przez wiarę. Byłaś pośród wspólnoty wierzących, która w dniach po wniebowstąpieniu modliła się jednomyślnie o dar Ducha Świętego i otrzymała go w dniu Pięćdziesiątnicy. Królestwo Jezusa okazało się inne od tego, które ludzie mogli sobie wyobrazić. To królestwo rozpoczęło się w tamtej godzinie i nie będzie miało końca. Tak więc pozostajesz pośród uczniów jako ich matka, jako matka nadziei. Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego Królestwa, Gwiazdo Morza. Świeć nad nami i przebudź nam na naszej drodze. Amen.